Miło pana widzieć znowu.
A dziękuję bardzo.
Niestety nie uda się panu odpocząć w ten święty dzień. Wyrwaliśmy pana, oderwaliśmy pana zapewne.
Nie wiem, jesteście pan państwo jedyną rozgłośnią, ale tak, nie będę informował o konkurencji.
Ale jesteśmy najlepszą.
Oczywiście.
Dobrze, będziemy pana cytować teraz. Oczywiście, mówi Tomasz Rzakowski. Myślałem, że oderwałem pana od parady, czy tam jak to się nazywa?
Ale akurat na tej paradzie zwykle mnie nie ma.
Czy tam jak to się nazywa? Nie, parada, dobrze mówię?
Parady. Teraz parady. To wszystko się nazywa parady.
Strasznie paradnie nasi żołnierze.
Tak, paradują.
Paradują. O rodzinie chciałem porozmawiać z panem. Mm-hmm. O rodzinie polityków.
Tak, nie o rodzinie Radia Maryja.
Nie o rodzinie Radia Maryja tym razem, tym razem o rodzinach polityków, bo za każdym razem, kiedy media wpadną na trop, że tak to ujmę, polityka, który zatrudnił swojego zięcia, teścia,
albo któremu zatrudniono członka rodziny, bo nie zawsze to polityk zatrudnia.
Oni często o tym nie wiedzą, tak?
Albo wiedzą, ale próbują przeciwdziałać. No właśnie. Przynajmniej potem deklaratywnie.
Czyli na przykład żona mówi, kochanie, od jutra będziemy pracowali razem. Jak to? Nic o tym nie wiedziałem. No to właśnie przemiły pan mnie zatrudnił.
Albo córka jednego z ministrów może poinformować tatusia, że od jutra pracuje w innym ministerstwie i tak dalej, jak to już od dawna przecież było.
Tak. No i w takich momentach zwykle jeden z argumentów podnoszonych jest, no to co, to moja matka, córka, niepotrzebne skreślić, mają iść na bezrobocie, mają nie pracować, im się praca nie należy?
No oczywiście tutaj można w sumie znaleźć trochę racji, bo popatrzmy sobie, zatrudnia się to dziecię albo szwagra tego polityka na państwowym, źle. Zatrudnia firma prywatna? Też źle. Oczywiście tak na dobrą sprawę, jeżeli zatrudnia firma prywatna, która nie robi interesów ze skarbem państwa, no to w sumie powinno być dobrze. Ale teraz, która firma prywatna nie robi takich interesów? A już nie mówiąc o tym, że która firma prywatna nie robiąca bezpośrednio może aż takich interesów tutaj, nie okazuje się później krzakiem albo piramidą finansową. No ale tu z Platformą Obywatelską rzeczywiście jest pewien problem z racji tego, że ta firma działała przede wszystkim w Gdańsku. Ta, o której...
W Mateczniku.
Sponsorowała różne imprezy.
Filmy.
Kojarzone jednoznacznie z Platformą. Zatrudniała syna premiera. No mimo wszystko, chociaż do tej pory nie udowodniono jakiegokolwiek tutaj konfliktu interesów, albo że ktoś z Platformy bezpośrednio działał w tej firmie i wyprowadzał te pieniądze, no to pewien smrodek pozostaje.
Ale co ma zrobić ten biedny Michał Tusk, czy biedny może tutaj w innym znaczeniu tego słowa?
No w sumie nie, tak na dobrą sprawę.
Bo w tym sensie jest symbolem, tak?
Nie, tego... komentarze a propos tego, ile mu płacono oficjalnie, przynajmniej w tej, nieoficjalnie to nigdy nic nie wiadomo, natomiast oficjalnie przecież płacono mu w tej piramidzie finansowej tyle, ile teoretycznie, jak w necie się pojawiają komentarze, powinna zarabiać tam sprzątaczka.
Tak, dokładnie.
Więc teraz na dobrą sprawę tutaj w takim razie
ja
można powiedzieć...
W tej firmie,
tak, pamiętajmy, że przecież odprawy u nas w ministerstwach są za 3 dni niepracowania 100 tysięcy, czy jakoś tak.
30,
tak, cofam. No ale teraz, jeżeli za 3 dni niepracowania dostaje się 30 tysięcy, to za miesiąc pracy 6 czy ile tam tysięcy, no to w sumie to nie jest tak dużo, więc możemy...
To ja bym wolał dostawać pieniądze za niepracowanie niż za pracowanie.
No właśnie, oczywiście, więc teraz możemy powiedzieć, że jak na dziecię premiera, to ten Michał to jest jakiś taki biedny.
Biedny, niewartościowany, niedoceniany.
Tak, no ale nie będziemy tutaj mówić tego brzydkiego słowa, którym sam siebie określa ostatnio.
No właśnie. Ale to ciekawe, bo tak jak pan zauważył na początku, trudno, będąc dzieckiem polityka, celebryty, nie wiem kogoś, pracować tak, żeby nikogo nie urazić. Prywatnie źle, państwowo źle, prywatnie państwowo...
No on na działalność wystawiał te faktury, o ile tam pamiętam, tak. Bo oczywiście... W ogóle zastanawiałem się, skąd te faktury wyciekały, to już nie wnikam. Natomiast jak popatrzymy sobie, to oczywiście tak zwane promowanie własnych pociech jest właściwie tak stare jak ludzkość. A zresztą nie ogranicza się do nas, czy tam do krajów trzeciego świata i drugiego świata, czy do którego teraz byśmy się świata aktualnie zaliczali, bo przecież całkiem niedawno we Francji była afera, że prezydent ówczesny Nicolas Sarkozy próbował swojego syna umieścić w zarządzie jakiejś takiej dosyć dużej firmy. Państwowej oczywiście. I teraz jak popatrzymy sobie na te działania teraz w Niemczech, nawet takich Niemczech stawianych nam za wzór, też od czasu do czasu wybuchają afery korupcyjne czy związane z nepotyzmem. Już nikt nie mówi o Stanach Zjednoczonych, gdzie urząd prezydenta był przez jakiś krótki czas, co prawda, ale mimo wszystko dziedziczny, a o mały włos i aktualnym prezydentem zostałaby przecież, gdyby wygrała żona byłego prezydenta, no prawda? Właśnie. No więc jak sobie popatrzymy, to ten nepotyzm, czy to promowanie swoich, zwłaszcza tych, z którymi jesteśmy spokrewnieni genetycznie, to nie jest nic, co jest dziwne. Właściwie jest to zupełnie naturalne w tym sensie, że w przyrodzie każdy gatunek właściwie, czy każdy organizm jest w stanie dlatego przetrwać, że robi wszystko, by jego potomstwo, czyli jego własne geny, jak najlepiej się miały, by im się jak najlepiej żyło. I czyli, zostawiały jak najwięcej swoich własnych genów.
Czyli nasz kraj funkcjonuje, można by rzec, zgodnie z prawami natury.
Tak. No, to zresztą, jak wiemy, to prawa natury to jest coś z retoryki kościelnej, czyli Kościół katolicki to jest jedna z organizacji dosyć blisko, oprócz Platformy, kojarzona z aktualną aferą, przynajmniej tą, która jest punktem wyjścia naszej rozmowy.
Przypomniał mi się syn Żelaznej Damy, Margaret Thatcher, Sir Mark Thatcher.
No, on to prywatnie już.
On prywatnie, tak, mało tego, bardzo prywatnie, tak, bo on został najemnikiem i walczył w Afryce. Okay,
właśnie, ale to była kobieta, tak, ale to była kobieta o bardzo, że tak powiem, tutaj liberalno-konserwatywnym spojrzeniu i widać, że ona być może po prostu tego nepotyzmu w stosunku do własnego syna nie stosowała. Idź, rów te przewroty.
Mamo, czy masz dla mnie jakąś fajną posadkę? Synu, nie. Jestem uczciwa.
Tak, powinieneś, tak.
Będziesz najemnikiem.
Tak, zajmij się własnym biznesem, masz tutaj Afrykę.
W szafie jest karabin, weź tam.
Oczywiście, być może to tak przebiegało, być może pamiętajmy, niektóre dzieci polityków już mają taki temperament, że akurat ciepłe posady jakoś im nie wchodzą. To znaczy, generalnie nudziliby się, no i dlatego potrzebują na przykład adrenaliny i dlatego jadą do Afryki i zaczynają obalać rząd.
U nas rozbijają samochody.
Tak, rozbijają samochody albo powiedzmy, no, robią różne inne dziwne rzeczy, o których wcale nie tak często media donoszą, bo najczęściej kiedy robi się jakaś afera, po prostu coś wybucha, to wtedy nagle wszyscy się interesują, aha, okej, to jest dziecko tego polityka, tutaj jest, albo nie wiem, to jest powiedzmy, bo to nie zawsze chodzi o dzieci. Pamiętamy taką partię, gdzie można było być nałożnicą prezesa i robić karierę jakby tutaj, no, w strukturach tej partii. To było w Polsce. We Włoszech też jest taki przykład i ten polityk, w przeciwieństwie do tego naszego, który się powiesił, ten polityk ciągle we Włoszech, no, że tak powiem, robi karierę. Teraz wrócił.
Powrót polityka.
Tak.
No tak, a czym pan tłumaczy naiwność nie tylko klientów Amber Gold, ale jak donosi Gazeta Wyborcza, 3 do 4 milionów Polaków obsługują bez żadnego nadzoru różnego rodzaju parabanki i firmy pożyczkowe.
Albo nawet nie do końca to musi być parabank. Ludzie nie czytają umów i całkiem niedawno w internecie widziałem dyskusję na temat różnego rodzaju funduszy, innych imprez oferowanych przez banki tu wymieniane z nazwy, których no, nie będę przytaczał, bo to każdy może sobie pogrzebać, które generalnie warunki po dłuższym przetrzymaniu tam pieniędzy były porównywalne z tym, co teoretycznie powinno się dostać zrywając lokatę w Amber Gold. Oczywiście pytanie, czy w ogóle cokolwiek dostanie się w Amber Gold, bo to już jest zupełnie osobna kwestia. Natomiast normalne jest to, że ludzie umów nie czytają. To znaczy, najczęściej jest tak, że jak coś ma dłużej niż pół strony i jest maczkiem, to ludziom się po prostu czytać nie chce. Myślą sobie, tak, tyle osób podpisuje, to przecież tyle osób nie może się mylić. To ja też podpiszę.
To jest jeden z powodów. Tak. Innym z powodów jest, wydaje mi się, to, że to są umowy nienegocjowalne. Jeżeli pan i ja zdecydujemy się zawrzeć umowę, to pewnie będzie jakiś zarys, a później wynegocjujemy ostateczny kształt. Jeżeli przychodzi pan do banku, to ma pan dwie opcje. Albo podpisać, albo nie podpisać. To nie jest tak, że pan może powiedzieć...
To jest pewien stereotyp, bo wcale tak do końca nie jest. To znaczy, jasne jest, że jeżeli przychodzi się do banku żebrać o kredyt, i nie ma się prawie, że zdolności, albo tę zdolność kredytową ma się na styk, to nie bardzo jest co negocjować. Ale na przykład, jeżeli przychodzi się wziąć kredyt na firmę i firma widać, że ma taką pozycję i bank to sprawdzi, że nie ma wielkich zastrzeżeń i firma być może ten kredyt, prawdopodobnie ten kredyt odda, jest to suma taka, że bank naprawdę nieźle zarobi, to tutaj można sobie negocjować. Tylko wszystko zależy od pozycji negocjacyjnej.
Tak, ale to mówi pan o negocjacji, nie wiem, oprocentowania, tak. Ale jest przecież jeszcze cała masa różnych takich rzeczy typu opłat albo to, że pan, nie wiem, uzyskują wgląd do pana, nie wiem, rozmiaru bielizny na przykład, tak?
Oczywiście, coś ale teraz
kwestia to jest... nie wiem, to tak centrala nam przysłała, dobra. Nie możemy nic zmieniać.
Dobra, ale kwestia jest taka, jeżeli w tym momencie na przykład chciałbym zrobić lokatę, jakiś bank powiedziałby mi, okej, okay, on daje warunki nienegocjowalne przy tej sumie, którą bym wpłacał, to ja sobie mogę na polskim rynku przejrzeć właściwie dziesiątki czy setki różnych ofert związanych z różnymi lokatami, porównać i oczywiście, jeżeli moim głównym celem będzie wyciśnięcie z tej lokaty maksymalnej liczby odsetek, to być może będzie duża szansa, że się przejadę. No tak jak klienci Ambergoldu. Ale jeżeli w tym momencie moją opcją główną, moim dążeniem będzie to, żeby te pieniądze ulokować gdzieś tak, żeby one może nie przynosiły kokosów, ale mimo wszystko sobie przetrwały i nie wiązało się to z wielkim stresem, bo to byłoby na przykład moim w tym momencie priorytetem, no to jest mnóstwo sytuacji, w których mogę wybrać bardzo korzystną lokatę. Tylko to wymaga poświęcenia pewnego rodzaju czasu. To znaczy w lokatach bankowych nie ma portalu typu Ceneo, gdzie, czy Skąpie, czy jak to się tam nazywa, przepraszam, że tutaj te, ale no,
porównywarki cen,
gdzie mogę sobie wejść, jeżeli w jakiejkolwiek chwili mam potrzebę, to mogę sobie wejść, porównać ceny, nie wiem, na przykład laptopów jakiegoś typu. Ale teraz, jeżeli ja w tym momencie chcę zrobić lokatę albo zawrzeć kredyt, to nie ma, nie słyszałem takiego portalu, który bezpośrednio porównywał wszystkie te wartości, dlatego że wartość przy braniu kredytu albo lokacie to są różnego rodzaju opłaty, to są różnego rodzaju ukryte i jawne jakby tutaj daniny, które płaci się i bankowi, i skarbowi państwa czasami. I tutaj nie ma prostego przełożenia. Ale ktoś, kto jakby w tym momencie chce się zainteresować, to może poświęcić na to 3 godziny, 4, 2 dni i dowiedzieć się wszystkiego. I podjąć tę decyzję. Badania wskazują, że Polacy potrafią przynajmniej średnio przez 3 godziny porównywać opcje przed kupnem telewizora za 1000 zł. Porównują różne opcje w internecie. I wybierają najlepszą, średnio. Jeżeli telewizor jest wart 1000 zł, no jeżeli ktoś ładuje 400 tysięcy, nie odrobiwszy lekcji, nie spędziwszy nawet, nie wiem, 3 godzin w internecie, bo 3 godziny, właściwie 10 minut w internecie wystarczyłoby, żeby poznać reputację właściciela Ambergold, no to tutaj właściwie można jedno powiedzieć i tutaj nie lubię zgadzać się z ludźmi typu Niesiołowski, ale siłą rzeczy te osoby są sobie same winne.
No dobrze, ale to ja w takim razie uczepię się tego porównania telewizorów kolorowych. Proszę zwrócić uwagę, że porównując telewizory kolorowe za 1000 zł czy za 20 tysięcy, tak naprawdę porównujemy rzeczy, które właściwie istnieją tylko wirtualnie w naszej głowie, tak? Bo na przykład czyta pan, że ten telewizor ma tam golden coś tam, tak? A ten ma, tak, i to wszystko jest zarejestrowana marka, która nic nie znaczy, mało tego, nigdy pan tego nie użyje.
Nie do końca.
Pan mówi, a ten ma golden, a ten ma silver. Ale nie zada pan sobie pytania,
co to
robi?
Oczywiście wpisuję w Google, a po angielsku co to robi?
A tu mam 500 kanałów, a tu mam 700. O, 700 to lepiej.
Nie, ale telewizor to akurat od telewizora to nie zależy. To bardziej jakbyśmy porównywali oferty różnego typu
kanałów. Ja uważam, że telewizory reklamowo jest świetne podejście, bo jest i to, i to, i to, i to, i tam picture in picture, picture out of picture, tam triple picture, double picture, sharp, not sharp. Czyta pan, wow, strasznie dużo ma mój telewizor, ale kiedy pan włączy, to
ale to zależy, z jakiej odległości będzie pan oglądał,
zobaczy,
prawda?
Zobaczy pan to, czy nie?
No, no jak będzie pan oglądał z odległości 15 centymetrów, to pan zobaczy. Nie, żartuję. Natomiast kwestia jest taka, że oczywiście jest mnóstwo wielkości te produkty mają, które są nam zupełnie niepotrzebne i które są tylko po to, żeby
tak
były...
Tak, z telefonem komórkowym, tak? Tak,
zresztą to już dawno było, no były już proszki z formułami różnymi, prawda? Właściwie jeszcze na przełomie lat 80. i 90. jak wchodziły różnego rodzaju proszki do prania, oczywiście większość była lepsza niż to, co i tak było wcześniej w Polsce, ale one się reklamowały różnymi formułami nietypowymi, liposystemami, czy tam innymi, lipo, coś tam, wiadomo, lipo to tłuszcz, wystarczy, żeby coś usuwało tłuszcz i od razu było lipo czymś tam. I teraz, jak sobie popatrzymy, to mnóstwo rzeczy się w ten sposób reklamuje, ale świadomy konsument to jest konsument, który potrafi tego Google'a, czy tam innej tej, przepraszam, wyszukiwarki używać. To znaczy, wpisze tam to, czego potrzebuje i jak czegoś nie rozumie, to w tym momencie zaczyna drążyć głębiej i chce to zrozumieć.
Ale proszę sobie teraz wyobrazić, że pan, wszystko co pan kupuje, chce pan tak sprawdzić. Weźmy sobie na przykład wody mineralne.
Ale ja tak robię.
No dobrze,
ja
weźmy sobie na przykład wody mineralne, które są rekomendowane przez instytut taki lub owaki. Tak? Sprawdza pan, jest taka woda, jest. Jest taki instytut, Ale musi pan jednak poszperać, żeby dowiedzieć się, że...
H2O! No co tam, ja co wiem, tam ale porównywać?
Musi pan poszperać chwilę, żeby dowiedzieć się, że ta rekomendacja nie dotyczy wody, tylko dotyczy czegoś innego. Że ta rekomendacja często jest za pieniądze. Tak?
Ale nie.
To jest woda, czyli na wodzie na przykład spędził pan już godzinę. Tak, teraz pan idzie kupić masło.
Nie, oczywiście.
I teraz
masła nie jem.
Przed zakupami spędza pan 3 dni w internecie po to, żeby się dowiedzieć, które rzeczy kupić i dlaczego.
Ale nie. Wyobraźmy sobie, że mamy coś takiego jak oczekiwana stopa zwrotu mojego w tym momencie sprawdzenia. Jeżeli różnice cenowe na wodzie są rzędu kilku złotych, a powiedzmy moja stawka za godzinę to może być, nie wiem, to jest rzędu kilkuset złotych, to ja sobie mogę przeliczyć, że w tym momencie ta inwestycja mi się nie opłaca. Ale jeżeli moja potencjalna strata to jest 400 tysięcy, to już mogę sobie przeliczyć, że generalnie mi się opłaca.
Tverski i Kahneman w swoich badaniach pokazali, że niestety człowiek nie postępuje logicznie i rozumnie.
Ale to nikt nie mówi.
Tak? Że jeżeli coś kosztuje 10 złotych, to jak dadzą panu 50% off, czyli 5 zł, mm-hmm. to pan poleci, pan to kupi. Nie. Ale jeżeli coś kosztuje 300 zł i dadzą panu za 295, to już się nie będzie opłacało.
Proszę nie używać drugiej osoby gramatycznej, bo ja akurat z tego szkole, więc ja paradoksalnie wtedy przeliczam sobie ciągle, czy to mi się opłaca w liczbach absolutnych.
Mówię o przeciętnym człowieku.
Tak, oczywiście, przeciętny człowiek nie robi tego i oczywiście jest wielkie pole do tego, żeby wykorzystywać różnego rodzaju techniki sprzedaży. Techniki, które cały czas to Amber Gold, jakbyśmy tutaj wrócili do, wykorzystywało. I teraz ja powiedziałem na samym początku, że to, czym w pierwszej kolejności kierowali się ludzie, to jest coś, co psychologowie nazywają społecznym dowodem słuszności. Jeżeli coś ma wielkie siedziby, jeżeli coś ma piękne panie, które nas zachęcają do tego, żebyśmy tam kupowali.
Ładne logo.
Tak, ładne logo, przypominające logo Alior Bank. Zobaczmy, że w Warszawie nawet były miejsca, gdzie Amber Gold i Alior Bank były obok siebie. Można było bezpośrednio porównać. Ja naprawdę, nim zacząłem się tą firmą interesować, bo powiedzmy tak rok temu, w sensie takim, że zacząłem się interesować, bo doniesienia na różnych blogach, które czytam, były poświęcone tej firmie. To stwierdziłem, trzeba się przypatrzeć, bo pewnie będzie niezły cyrk niedługo. Natomiast nim zacząłem się interesować, byłem święcie przekonany, że Alior Bank i Amber Gold to jest to samo. Obie firmy miały podobne...
A OLT i LOT?
Tak. Obie firmy miały bardzo podobne przekazy wizualne i co ciekawe, obie miały również złoto. Przecież Alior Bank również różnego rodzaju złote lokaty oferował klientom. Przynajmniej pamiętam te sztabki z reklam Alior Banku. I teraz chodzi o to, że jeżeli mamy firmę, która całym swoim logo próbuje się upodobnić do innej firmy, która sobie już gdzieś istnieje. Najpierw Alior Bank, potem pojawił się OLT. No OLT to już trudno było pomylić z LOTem, bo cały przekaz OLT był właśnie robiony w opozycji do LOTu.
Ale jednocześnie podświadomie.
Podświadomie, barwy, oczywiście. Tak, nazwa. Tak, tak. Podświadomie barwy i nazwa oczywiście miały oddziaływać, ale to miał być taki tańszy, bardziej przystępny lot już od początku. Zresztą ja sobie powstanie ULT bardzo chwaliłem. Nie dlatego, że kiedykolwiek nim przeleciałem, jako że wiedziałem od początku, że robi to Amber Gold, więc bałem się mimo wszystko, że to pewnego dnia nie poleci. I kiedy tylko mogłem, leciałem lotem. Ale muszę powiedzieć, że ceny lotu poszybowały w dół, zaraz jak wszedł OLT, więc można było OLT na przykład przelecieć do Wrocławia za 99, a ja sobie latałem za 120 zł lotem i muszę powiedzieć, że no, chwaliłem sobie to.
No dobrze, czyli...
Ale to sene vrati.
No ale jak to sene vrati? Jeżeli od 3 do 4 milionów Polaków korzysta z różnego rodzaju parabanków i firm pożyczkowych, to nie to znaczy, że pojawił się Amber Gold i zniknął i problemu nie ma.
Nie. Tylko nie pojawi się już drugi OLT, który sprawi, że inni oferujący przeloty obniżą swoje ceny. Bo tak naprawdę ceny OLT były cenami dumpingowymi. Jak właśnie pierwszy raz korzystałem, co prawda właśnie z innej firmy, ale kiedy leciałem, ja sobie przeliczyłem i wyszło mi, że biorąc pod uwagę aktualne ceny benzyny, niemożliwe jest przewiezienie człowieka przelot z Warszawy do Wrocławia w tej cenie za pasażera. Znaczy, to można z kalkulatorem zrobić. I okazuje się, że wtedy to było minimum, ale to absolutne minimum to było jakieś 130-150 zł. Powinna tyle brać firma, żeby wychodzić na swoje. Jeżeli firma brałaby nawet tyle, to w tym momencie to się dalej robienie biznesu nie opłaca. I teraz jeżeli firma, nawet taka jak LOT, bierze 120, a OLT bierze 99, to znaczy, że albo na kimś...
A dla studentów, tak, od studentów
tak,
jeszcze...
Tak, myślę. To znaczy, że albo robią to tak, że niektóre bilety są promocyjne, ale na większości zarobią, albo dają wszystkie bilety, albo większość biletów, tak, i wtedy nie zarobią, to znaczy, że stosują ceny dumpingowe. Cen dumpingowych długo nie da się stosować. Po jakimś czasie, to znaczy, chyba, że znajdzie się sponsor. Sponsorów było, jak wiemy, 50 tysięcy. Natomiast...
Sponsorów do rozmowy wrócimy po informacjach Radia Tok FM, na które teraz serdecznie zapraszam. Moim gościem jest Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Cezar Łasiczka, moim gościem jest Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Rozmawiamy o różnych aktualnych wydarzeniach. Zaczęło się od dzieci polityków. No właśnie, bo tutaj syn premiera Tuska jest... stoi po drugiej stronie, gdzie syna ministra Kalemy, tak? Który został ministrem po aferze śmietankowej.
Tak, po aferze śmietankowej, ale weźmy pod uwagę, że mimo wszystko ja bym tutaj był bardzo ostrożny, dlatego że no nie to, że dzieci polityków muszą gdzieś pracować, ale pamiętajmy, jeżeli dziecko polityka pracowało gdzieś na długo, nim tata został ministrem, to tutaj już jest mniejsze, powiedziałbym, obciążenie mimo wszystko. To znaczy, to jest ciągle konflikt interesów, natomiast mimo wszystko można na to troszeczkę inaczej patrzeć, zwłaszcza, że nie wiadomo, ile ten tata tym ministrem pozostanie. Inna sprawa, że tata, nim był ministrem, mógł być i tak już w wierchuszce swojej partii i w tym sensie jakby to dziecko mogło mieć tę pracę, jak to się mówi ładnie, załatwioną. Natomiast jak popatrzymy sobie, to globalnie pamiętajmy, że to, że ludzie będą, kiedy będą tylko mieli okazję załatwiać pracę, czy dawać pracę swoim dzieciom i znajomym, to jest zupełnie naturalne. Można temu przeciwdziałać tylko w jeden sposób. Redukować pokusy. To znaczy redukować liczbę pokus, redukować liczbę stanowisk, które politycy mogą obsadzić własnymi krewnymi. Oczywiście. Kto miałby to robić? Sejm. Jasne jest, że jeżeli Sejm składający się z polityków będzie cokolwiek robił, to tylko zwiększał liczbę stanowisk, na których można swoich pociotków i ziomków obsadzić. Natomiast gdybyśmy mieli jakby tutaj myślenie polityków o generalnie interesie społecznym, to powinni oni robić wszystko, by takich stanowisk, czyli pokus, było jak najmniej. Oczywiście politycy myślą głównie w kategorii swojego interesu, a nie interesu społecznego, państwowego czy innego.
No tak, ale to nie odkrywa pan Ameryki.
No oczywiście, że nie odkrywa.
Coś, o czym wiemy, a jednak karnie co ileś tam lat, w zależności od wyboru, idziemy albo nie idziemy, idziemy, to głosujemy ciągle na tych samych.
Bo po pierwsze, dajmy sobie narzucić dyskurs, który chcą nam narzucić politycy, a dyskurs, i to bez względu na to, czy głosujemy na partie prawicowe czy lewicowe, wygląda tak. My zbawimy Polskę, albo my zrobimy Zieloną Wyspę, tamci są B, bo A przynoszą nam wstyd, B zabili nam prezydenta, C i tak dalej, będzie, no tutaj argumenty są przede wszystkim emocjonalne i ludzie, ci sami ludzie, którzy dali się złapać Amber Goldą, a wcześniej Grobelnemu i wcześniej ładowali w inne piramidy, nie myślą w kategoriach tego, co tak naprawdę im się opłaca, tylko myślą w kategoriach emocjonalnych. Jest okazja, albo w tym momencie ktoś nas nastraszy, idą i głosują. I większość ludzi tak działa. Natomiast pamiętajmy, że na świecie są ustroje, czy są w państwa, gdzie politykom wcale nie jest tak łatwo. A weźmy sobie, ja bardzo często w takich rozmowach przytaczam przykład Kalifornii, która jest pięknym przykładem, jak może istnieć państwo, czy to jest stan, ale jak może sobie istnieć stan...
Chociaż niektórzy twierdzą, że Kalifornia to jest w ogóle oddzielne państwo, że jest Kalifornia
ale
no,
ma
reszta.
Więcej mieszkańców niż Kanada. Natomiast jak popatrzymy sobie...
byle państwo ma więcej mieszkańców. Nie, Kanada no, ma tam 30 milionów.
No tak, ale teraz Kalifornia ma chyba coś koło 37 milionów, o ile się nie mylę. No chociaż to tak nie do końca łatwo powiedzieć, bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych ciężko tych obywateli policzyć.
Nie ma obowiązku meldunkowego.
Tak, nie ma dowodów osobistych i jest dużo nielegalnych imigrantów w Kalifornii, szczególnie dużo. No i teraz, jak popatrzymy sobie na tę Kalifornię, to okazuje się, że tam mają bardzo fajny system, sprawiający, że stan może i zbankrutował kilka, czy nawet już kilkanaście lat temu, ale ludziom żyje się w nim świetnie. To znaczy bankructwo stanu czy bankructwo państwa sprawia tylko to, że od czasu do czasu stan musi swoim pracownikom, urzędnikom na przykład zamiast dolarów płacić w karteczkę z napisem IOU. Natomiast nie ma to bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie, czy ma też bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obywateli. Obywatele po prostu dawno temu narzucili w Kalifornii takie zmiany konstytucyjne, które sprawiły, że jest tam demokracja bezpośrednia, przynajmniej w odniesieniu do podatków. Stan nie może nałożyć na swoich obywateli żadnego dodatkowego podatku bez zgody obywateli w referendum. I co to oznacza? Na dobrą sprawę oznacza to, że polityk oczywiście może sobie swoich pociotków zatrudnić, jeżeli już zostanie powiedzmy dygnitarzem stanowym.
Stan pewnie na służbę zdrowia mniej wydaje.
Tak. Oczywiście, no ale teraz wiadomo, tutaj problem służby zdrowia w Ameryce to jest troszeczkę inna sprawa. I teraz stan oczywiście, znaczy stan może zatrudnić takich dzieci polityków, ale jak polityk nie przekona swoich obywateli do podniesienia podatków, to czym on zapłaci tym swoim dzieciom? Chodzi o to, że w tym momencie jakby nawet ustawy, które politycy forsują w tym parlamencie stanowym, jeżeli jakiejś grupie obywateli się nie spodobają, obywatele zawsze mogą, i to jest w dużej części Stanów, nie tylko w Kalifornii, do 3 miesięcy czy 4 miesięcy od tego, jak parlament się bo parlament przerywa tam sesję najczęściej w połowie roku. Akurat Kalifornii działa cały czas, ale to jest wyjątek, bo jest stan duży. Natomiast na przykład powiedzmy w Oregonie parlament sobie przerwał sesję, czy skończył sesję w maju. Obywatele w ciągu 3 miesięcy mają możliwość, czy w ciągu miesiąca, w zależności od stanu, zebrać tyle i tyle podpisu. Najczęściej to jest 2-3% liczby obywateli, którzy głosowali w poprzednich wyborach, i wymusić referendum na temat tego, czy ta ustawa wejdzie, czy nie wejdzie. I właściwie każda ustawa...
No, ale to teoretycznie u nas też tak jest, tylko co się
gdzie
robi
tak jest u nas?
Z referendami.
Nie.
Z podpisami.
U nas w ogóle referendum ma tylko... możemy sobie zrobić jutro referendum, ale on będzie miał tylko głos doradczy. To Sejm podejmuje decyzję. Tam tak naprawdę parlament ma tylko głos doradczy, to ludzie podejmują decyzję. I to możemy powiedzieć, że jeżeli jutro ktoś stwierdzi, że w takim razie należy rozwiązać parlament kalifornijski i zbierze dostateczną liczbę podpisów i zrobi referendum, to teoretycznie parlament się rozwiązuje. Zresztą pamiętamy, jak Arnold Schwarzenegger został gubernatorem. Był poprzedni gubernator demokratyczny, z którego ludzie byli niezadowoleni, więc w połowie jego kadencji zebrali wystarczającą liczbę podpisów i odwołali gubernatora, mianując jego następcę Arnolda Schwarzeneggera, z którego zresztą potem też byli niezadowoleni, ale nie aż tak, żeby go odwoływać.
A ten zatrudniał sprzątaczki.
Tak, no to ale tutaj...
Jasne. Dzieci.
Jasne, ale to już jest jakby inne zachowanie i wiadomo, że te sprzątaczki mógł sobie zatrudnić. Natomiast nigdzie nie ma tak, żeby absolutnie uchronić państwo przed zakusami polityków w kwestii korupcji czy nepotyzmu. czy seksu chociażby ze sprzątaczkami. Natomiast zawsze jest tak, że tam, gdzie obywatele mają bezpośrednio możliwość powiedzenia, czy się na coś zgadzają, czy nie, albo odwołania polityka nawet w środku kadencji, to mimo wszystko sytuacja jest nieco zdrowsza, bo polityk w razie czego ma nad sobą bat. Obywatele rzadko z niego korzystają, nawet w Stanach. Zresztą całkiem niedawno był problem z odwołaniem gubernatora Wisconsin, jak pamiętamy, tylko który tak bardzo zaszedł za skórę demokratom i związkowcom. Nie udało się go odwoływać, bo mimo wszystko obywatele rzadko z tego korzystają. Niemniej ten bat sprawia, że mimo wszystko ci gubernatorzy trochę przynajmniej się boją.
No dobrze, ale teoretycznie u nas też tak jest, w takim sensie, że co 4 lata na przykład możemy posła odwołać.
Tak, ale to jest co 4 lata. I teraz jeżeli, co to znaczy, że co 4 lata? Jeżeli poseł zbroi coś w pierwszym roku swojej kadencji, na przykład zagłosuje za jakąś ustawą, tak, że my byśmy bardzo nie chcieli, żeby on tak zagłosował, to w tym momencie może będziemy czekać 4 lata i o tym pamiętać. Będziemy tak mściwi i pamiętliwi. Codziennie będziemy się budzić i myśleć, o, za 4 lata skorzystamy z tego prawa. Większość ludzi tak nie działa. W psychologii jest coś takiego jak efekt pierwszeństwa, efekt świeżości. Efekt pierwszeństwa polega na tym, że pierwsze wrażenie, które ktoś na nas wywołuje, najczęściej definiuje nasz stosunek do niego. I w tym momencie jakby, jak podejmujemy decyzję, to się po pierwsze pierwszymi krokami tej osoby kierujemy, a po drugie jest jeszcze efekt świeżości. Kierujemy się również tym, co bezpośrednio przed wyborami albo przed naszą decyzją zrobiła ta osoba. I politycy bardzo korzystają z tego efektu świeżości. W rok po wyborach najczęściej robi się wszystkie podatki, zwiększenia różnego rodzaju obciążeń i inne rozwiązania, które są generalnie niepopularne. Potem 2 lata jakoś partia sobie wegetuje, inwestuje w zatrudnianie swoich albo jakieś tam śladowe reformy, bo najczęściej te najbardziej kluczowe przeprowadziła już w pierwszym roku, jeżeli ma rozum. A w 4 roku zwykle już tylko rozdaje się kiełbasę wyborczą. Chyba że nadejdzie kryzys światowy, bo wtedy to już nie bardzo jest tej kiełbasy skąd
tylko
brać.
Tak, opakowanie do kiełbasy. Tak. No i to jakąś straszną czy mroczną wizję pan tutaj kreśli.
No dlaczego mroczną? To jest wesoła wizja dla polityków.
No ale jak żyć?
No jak żyć? No tutaj...
Iść do polityki?
No iść do polityki, rzeczywiście. Tutaj wiadomo jest wtedy efekt...
A jak ktoś nie lubi kłamać?
No, jak nie lubi, nie umie kłamać, no to tutaj może zawsze zająć się biznesem, oczywiście.
Parabankiem.
Nie, no tutaj to musi trochę umieć kłamać, chociaż ja powiem tak, jakby popatrzeć na to, jak z kłamstwami radzi sobie Plichta, to mimo wszystko do wielu naszych polityków jeszcze mu trochę daleko. Uczy się szybko, ma dopiero 28 lat. Może pewnego dnia zostanie, no, jak mu już...
Senatorem.
Tak, jak już mu się zatrą te wyroki, które te chyba już mu się częściowo zatarły, natomiast jak jeszcze, jeżeli dostanie coś za Amber Gold, jak mu się jeszcze to zatrze, to teoretycznie kariera polityczna stoi przed nim otworem.
Jeszcze za 2 razy zmieni nazwisko i...
No, nawet nie. Tutaj już pamiętajmy, przy niektórych nazwiskach jest tak, że potem już są na tyle głośne, że właściwie to zaczynają... Ludzie już nie bardzo kojarzą...
Działa.
Tak, nie bardzo kojarzą, skąd znają, ale znane nazwisko, no chociażby przecież jest taki pan, który miał do niedawna, bo teraz to może ten Plichta będzie, zdetronizuje go. Największe długi w Polsce. Pamiętamy takie nazwisko, bardzo znane nazwisko i nawet ten pan miał swój program telewizyjny, o ile pamiętam. To nie przeszkadzało mu to te długi mieć i ich nie spłacać.
No właśnie, a poza tym nie wiem, czy pan pamięta, przy każdych wyborach, parlamentarnych szczególnie, są partie lub partyjki,
które sprzedają miejsca.
Zatrudniają, że tak powiem, na miejscach osoby, które się nazywają tak samo jak inni znani politycy.
A tak, no oczywiście, to jest coś takiego, że domniemanie jest, że obywatel jest już tak głupi, że nawet nie będzie wnikał w
przecież mieliśmy trzech Ziobrów, dwóch Tusków.
Tak, oczywiście, to się stosuje, natomiast chodzi o to, że tutaj działa taka magia nazwiska. Oczywiście ta magia nazwiska czasami przekłada się na to, że rzeczywiście ktoś ma coś z kim wspólnego. Jak były te wszystkie panie Gosiewskie, które startowały z list PSL-u, to tak naprawdę każda z nich była żoną albo byłą żoną, o ile pamiętam, Przemysława Gosiewskiego, prawda? Natomiast jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju, ja pamiętam, że chyba Samoobrona miała jakąś maksymalnie dużą liczbę Renat Beger. swego czasu, to oczywiście no, tutaj już raczej nie było pokrewieństwa. Zresztą nawet jak było, kto by się przyznał do tego pokrewieństwa.
Strasznie mroczną wizję.
Pan... Nie, nie, nie. Tutaj ja powiedziałbym, to jest wizja realistyczna. No teraz chodzi o to, że też jak patrzy się na to, czy społeczeństwo jest dojrzałe i czy na przykład głosuje, czy politycy też są dojrzali, czy system polityczny jest dojrzały, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że tylko demokracja bezpośrednia jest nam w stanie zrobić dojrzały system, bo teraz jakbyśmy w społeczeństwie zupełnie niedojrzałym wprowadzili demokrację bezpośrednią, to oni sobie wybiorą szybko, jak to się mówi, takiego dyktatora, silnego człowieka, i który im szybko zrobi porządek z tą demokracją. Natomiast jak popatrzymy sobie na dojrzałe społeczeństwa, takie jak szwajcarskie, to one z demokracją bezpośrednią bardzo fajnie sobie funkcjonują. I z drugiej strony, jak są społeczeństwa dojrzałe, takie jak, nie wiem, duńskie, chociażby, to tam może nie być bezpośredniej demokracji aż w takim stopniu jak w Szwajcarii. Natomiast z drugiej strony politycy mają pewnego rodzaju, jakby tutaj jest pewien przekaz typu bądź uczciwy, albo przynajmniej nie daj się złapać. Ale jak ci już udowodnią nieuczciwość, to podaj się do dymisji. I to już są przekazy, które właściwie są wymuszane. Są państwa, w których właściwie polityk postawiony w sytuacji Donalda Tuska podałby się do dymisji. Mimo że to nie była jego wina, to w tym momencie jakby ludzie w jego partii stwierdziliby, że twoja wina, nie twoja, szkoda PR-owska dla firmy, dla partii potencjalna jest tak duża, że ty sobie możesz dalej będziemy dalej twoimi znajomymi, ale ty w tym momencie schodzisz z pierwszej linii. I tak działają partie w wielu krajach. Natomiast druga sprawa, że my jesteśmy troszeczkę jednak mimo wszystko na wschodzie Europy i u nas się w ten sposób jakby politycy nie zachowują.
To jest jedna sprawa, a druga sprawa to też chyba politycy zachowawczo. Mamy do czynienia z partiami wodzowskimi, tak? Nie ma numeru dwa. Mógłby zastąpić, nie wiem, Jarosława, Donalda?
Nie, Jarosława... Wiadomo, no ale teraz Jarosława, to już wiadomo, że syn co najwyżej kot może przyjąć jakąś łapówkę, prawda? Natomiast jak popatrzymy sobie na Donalda, to jasne jest, że on nie ustąpi, dlatego że ustąpienie u nas w polskich partiach, no to się równa taki wyrok śmierci właściwie. To tylko taki Leszek Miller miał już taką strukturę, że po kilku latach mógł wrócić, ale to tylko dlatego, że no poza nim i kilku koma jego starszymi kolegami, całe to młodsze pokolenie, które oni sobie w tej partii wychowali, to tak średnio sobie radziło z zarządzaniem tą partią i w ogóle ze zdobywaniem głosów. Ale jak popatrzymy sobie, większość partii to partie wodzowskie. I w tym momencie nie można takiej partii puścić samopas. Trzeba ją twardą ręką trzymać. Premier o tym wie i nie może ustąpić.
Czyli sądzi pan, że jako społeczeństwo powinniśmy dojrzeć do pewnych rzeczy? To nie jest tak, że...
Powinniśmy, ale my nie dojrzejemy, dlatego że to nie jest w interesie polityków. Więc cały system jest tak projektowany i tak wdrażany, żeby społeczeństwo nie miało najmniejszej szansy dojrzeć. Bo po co? Skoro teraz w tym momencie bardzo dobrze jest polityką, więc po co w ogóle na przykład dzielić się ze społeczeństwem władzą, czy na przykład wprowadzać większą odpowiedzialność politykom? Na razie jest im dobrze i dalej będzie dobrze.
I co? Jak się, co zrobić? Jakieś posłuszeństwo, nieposłuszeństwo obywatelskie zamiast posłuszeństwa?
To jest jeszcze taki problem, że na dobrą sprawę większość ludzi zachowuje się bardzo racjonalnie. To znaczy postawiona w takiej sytuacji zaczyna robić to, co aktualnie zmaksymalizuje ich korzyści. Można oczywiście robić rewolucję, ale w tym momencie szansa jest, że nas wsadzą, pobiją albo inne rzeczy brzydkie nam zrobią. I teraz jeżeli mamy głowę na karku, to zajmiemy się raczej jakimś biznesem albo w ostateczności kręceniem własnych lodów, jak pan Plichta.
No tak, tym bardziej, że nie jest jeszcze tak źle. Tak.
Pamiętajmy, że Polacy mogą walczyć, ale wtedy, kiedy robi się naprawdę źle. Kiedyś czytałem na jednym z blogów takie bardzo fajne porównanie, że zobaczmy, Polacy w 39 we wrześniu przy znacznie lepszym uzbrojeniu walczyli znacznie krócej niż w czasie Powstania Warszawskiego przy gorszym uzbrojeniu, gorszej proporcji sił. Dlaczego? Bo w czasie Powstania Warszawskiego byli zdeterminowani. Byli zdeterminowani dlatego, że okupant okazał się no po prostu straszny, że było im bardzo źle. Natomiast w 39, kiedy wchodziły wojska niemieckie, Polacy spodziewali się, że to będzie w najgorszym razie powtórka z I wojny światowej, która oczywiście była nadal dotkliwą okupacją, ale mimo wszystko nie było wówczas aż takiego zaplanowanego ludobójstwa. Więc chodzi o to, że Polacy nie mieli w 1939, większość Polaków nie miała najmniejszej motywacji, żeby bronić swojego państwa, w którym żyło im się znacznie gorzej niż wcześniej w państwach rozbiorowych. I dlatego właściwie to państwo, niebronione przez prawie nikogo, skapitulowało po 30 kilku dniach. Natomiast potem, jak okazało się, czym była ta okupacja, to nagle w Polakach wzrosła motywacja, żeby jednak walczyć. Teraz powiedzielibyśmy, że jakby to funkcjonowanie w tym państwie, większość Polaków marudzi, narzeka, biadoli, zło rzeczy politykom, ale to nie jest tak dotkliwe jak okupacja niemiecka, więc nikt nie będzie robił z tego powodu powstania.
Idzie kryzys.
No idzie kryzys. Kryzys to już przeszedł dawno i ten kryzys sobie jeszcze długo będzie, bo ten kryzys to jest znacznie coś, co nie zależy od naszych polityków. I tutaj politycy jakby choćby stanęli na głowie, to oni tego kryzysu nam nie zlikwidują, bo tutaj kryzys jest czymś głębszym. Kryzys polega głównie na przesunięciu się sił produkcji z Europy do Azji. Europa przez pewien czas już widziała to przesunięcie, ale mamiła się, że można wyżyć z usług. Okazuje się, że nie ma aż takiego zapotrzebowania na usługi, żeby przy nieprodukowaniu prawie niczego można było wykarmić 600 milionów obywateli. No i nagle okazuje się, że kraje, które postawiły w największym stopniu na usługi, na początku sponsorowane jakby, można brać kredyty i rozwijać gospodarkę opartą na usługach, prawda? Ale usługi nic nie wytwarzają, więc na dobrą sprawę po jakimś czasie, to nie działa jak perpetuum mobile, po jakimś czasie pieniądze się kończą i przerabia to teraz Grecja i Hiszpania. Natomiast my, póki co, na szczęście jeszcze coś produkujemy. Głównie dla zachodniego sąsiada. Ale mimo wszystko te fabryki gdzieś tam jeszcze w Polsce są. Nawet ostatnio były świetne wyniki, bo okazuje się, że mimo wszystko kryzys wygląda tak w polskim tym, że eksport pozostaje w miejscu, a import nam maleje, bo mamy troszeczkę mniej pieniędzy, to mniej importujemy. Czyli dla polskiej gospodarki realnie to bardzo dobrze, bo wymiana handlowa przybiera właściwie coraz lepsze proporcje w naszym wypadku. Ciągle importujemy więcej niż eksportujemy, ale być może kiedyś będziemy jak nasz zachodni sąsiad.
A co ze społeczeństwem obywatelskim? Czy ono mogłoby być lekarstwem na tę sytuację?
Społeczeństwo, gdyby się pojawiło? Społeczeństwo obywatelskie to jest pewien mit. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo obywatelskie, dlatego że ono wyrasta wtedy, kiedy nagle prawie wszystkie osoby w społeczeństwie mają wspólny interes. Ale ono się skończy, kiedy ten wspólny interes zostanie osiągnięty. Czyli możemy powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie w historii Polski mogło być pod koniec w latach 80. Było społeczeństwo obywatelskie, bo większość, prawie 90 kilka procent, miała bardzo wielki interes w tym, żeby w końcu obalić komunizm. Ale teraz z chwilą obalenia tego komunizmu nie było już wspólnego interesu. I to społeczeństwo obywatelskie przestaje istnieć, tak jak każda grupa, która istnieje po to, żeby osiągnąć pewien interes. I teraz jeżeli tym interesem byłoby nagle jutro odsunięcie od władzy Platformy Obywatelskiej, to może nam powstać społeczeństwo obywatelskie. Ale to społeczeństwo ulegnie dezintegracji zaraz potem, jak cel zostaje osiągnięty. Globalnie powiedzielibyśmy, wszelkie grupy tak działają. Dopóki mam cel, dopóki chcę wygrać, dopóki chcę coś osiągnąć, mam motywację do tego, by współpracować z innymi ludźmi. Natomiast nie ma czegoś takiego jak motywacja globalnie do tego, żeby przez lata pracować dla innych, dla interesu wspólnego. To mogą mieć jednostki.
No, dlatego, większość że ten interes ludzi wspólny często się zmienia.
Tak, ale teraz są jakieś jednostki altruistyczne, które przez całe życie pracują dla interesu wspólnego, ale to są w granicach błędu statystycznego. Natura zadbała, żeby takie jednostki dosyć wcześnie eliminować. One najczęściej nie przekazują dalej swoich genów. Ci, którzy przekazują, to też nie skrajni egoiści. To są ludzie, którzy generalnie działają w własnym interesie, ale czasami mogą go pogodzić z interesem innym i wtedy działają dla celu wyższego.
Straszne to. Chyba zaraz popełnię samobójstwo.
No tak. Tak psychologia wygląda.
Bardzo dziękuję. Tomasz Pysakowski, psycholog społeczny, był moim gościem.
Dziękuję.
Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 13. Po informacjach lekcja religii. Studio będzie Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika Znak.